Mój drogi Piołunie, nawet w szkole prowadzonej przez Lubgoga musiałeś się nauczyć rutyniarskiej techniki kuszenia seksualnego, a ponieważ dla nas duchów cała ta dziedzina jest wyjątkowo nudna, jakkolwiek stanowi konieczną część naszego wyszkolenia, nie będę się nad nią zatrzymywał. Lecz jeśli chodzi o wyrobienie sobie szerszego spojrzenia na te zagadnienia, to sądzę, że musisz się jeszcze wiele nauczyć. Wymagania nieprzyjaciela stawiane ludziom przybierają formę dylematu. Albo zupełna wstrzemięźliwość, albo konsekwentne jednożeństwo. Już od chwili pierwszego wielkiego zwycięstwa naszego Ojca całkowita wstrzemięźliwość dzięki naszym zabiegom jest dla ludzi zadaniem niezwykle trudnym. Natomiast ucieczkę w drugim kierunku zagradzamy im już od kilkuset lat. Dokonujemy tego przez poetów i powieściopisarzy, przekonując ludzi, że jedyną przyzwoitą pobudką wstępowania w związek małżeński jest owo ciekawe, a zazwyczaj krótkotrwałe przeżycie zwane zakochaniem się. Że małżeństwo może i powinno to przeżycie utrwalić i że małżeństwo, które tego nie spełnia, przestaje być obowiązujące. W ten sposób sparodiowaliśmy ideę pochodzącą od nieprzyjaciela. Cała filozofia piekła opiera się na uznaniu pewnika, że jedna rzecz nie jest drugą rzeczą, a zwłaszcza, że jedna jaźń nie jest drugą jaźnią. Moje dobro jest tylko moim dobrem, a Twoje dobro jest Twoim. Co jeden zyskuje, to drugi traci. Nawet martwy przedmiot jest tym, czym jest, dzięki wykluczeniu z zajmowanej przez siebie przestrzeni wszelkich innych przedmiotów. Jeśli coś się powiększa, czyni to przez odepchnięcie od siebie innych przedmiotów albo przez pochłonięcie ich. To samo odnosi się do ludzkiej osoby. U zwierząt pochłonięcie przybiera formę pożarcia. Dla nas, szatanów, oznacza to wessanie woli i wolności osobnika słabszego przez silniejszego. Być znaczy trwać we współzawodnictwie o byt. Natomiast filozofia nieprzyjaciela nie jest niczym innym jak ciągłym usiłowaniem zmierzającym do ominięcia tej najoczywistszej prawdy. On zmierza do sprzeczności. Ma być zachowana wielość rzeczy, które w jakiś niewytłumaczony sposób mają również stanowić jedność. Dobro jednej osoby ma być dobrem drugiej. Tę niemożliwość nazywa on miłością. I to samo monotonne panaceum można wyśledzić we wszystkich jego poczynaniach, a nawet we wszystkim, czym jest lub ma pretensje być. Skutkiem tego, nawet jeśli chodzi o jego własny byt, nie zadowala się jednością w sensie ściśle arytmetycznym. Chce być troistym, a równocześnie jedynym, by w ten sposób cały ten nonsens o miłości mógł znaleźć oparcie w jego własnej naturze. Na przeciwległym krańcu tej skali wprowadza on do materii ten obrzydliwy wynalazek organizm, w którym poszczególne części zostały w ten sposób przewrotnie oderwane od ich naturalnej funkcji rywalizacji i współzawodniczenia pomiędzy sobą, a skierowane ku zgodnemu współdziałaniu dla dobra całości. Rzeczywisty motyw, jakim kierował się nieprzyjaciel, decydując się na ustanowienie płci jako środka przykazywania życia, jest jednak zbyt widoczny ze sposobu, w jaki ją wykorzystał. Płeć, z naszego punktu widzenia, mogła być całkowicie nieszkodliwa. Mogła była być tylko jednym więcej sposobem, w jaki silniejszy osobnik napada na słabszego, jak to ma miejsce wśród pająków, gdzie oblubienica kończy swe gody weselne pożarciem swego oblubieńca. Lecz u ludzi nieprzyjaciel połączył niedorzecznie miłość pomiędzy stronami z pożądaniem seksualnym. On również uzależnił potomstwo od rodziców, a rodzicom udzielił impulsu do jego wychowania, stwarzając w ten sposób rodzinę podobną do organizmu, tylko gorszą, gdyż jej członkowie są jednostkami bardziej odrębnymi, a równocześnie powiązanymi z sobą w sposób bardziej świadomy i odpowiedzialny. W rzeczywistości okazuje się, że cała ta rzecz jest jeszcze jeden pomysł wciągania, że cała ta rzecz to jeszcze jeden pomysł wciągania ludzi w sferę miłości. A teraz do rzeczy. Nieprzyjaciel określił zaślubioną parę jako jedno ciało. Nie powiedział szczęśliwie zaślubiona para albo para zaślubiona, ponieważ była zakochana. Ty jednak możesz doprowadzić do tego, by ludzie to przeoczyli. Możesz również sprawić, by zapomnieli, że człowiek zwany przez nich Pawłem nie ograniczył tej jedności wyłącznie do par zaślubionych. Sam stosunek cielesny czyni według niego jedno ciało. Można więc tak pokierować sprawę, by to, co w pismach Pawła było prostym podkreśleniem doniosłości samego faktu płciowego obcowania, ludzie przyjęli jako literacką pochwałę zakochania. Prawdą jest, że gdziekolwiek mężczyzna współżyje fizycznie z kobietą, tam, czy strony tego chcą, czy nie chcą, zadzierzga się między nimi transcendentalna więź, która będzie trwała wiecznie, przynosząc szczęście lub cierpienie. Z prawdziwej przesłanki, że ta transcendentalna więź z przeznaczenia swego miała zmierzać do wytworzenia uczucia miłości i rozbudowania rodziny, co się rzeczywiście nazbyt często zdarza, w wypadku gdy zawiązuje się ją z uczciwymi zamiarami, ludzie powinni dzięki odpowiednim zabiegom z naszej strony wysnuć fałszywe przekonanie, że owa mieszanina czułości, lęku i żądzy, zwana zakochaniem się, jest jedyną rzeczą, która czyni małżeństwo szczęśliwym albo świętym. Urobienie takiego błędnego mniemania jest o tyle łatwe, że w zachodniej Europie zakochanie bardzo często poprzedza związki małżeńskie, zawarte zgodnie z wolą i zamierzeniami nieprzyjaciela, to znaczy z intencją wierności, płodności i dobrej woli. Podobnie jak religijne wzruszenie towarzyszy bardzo często, choć nie zawsze, religijnemu nawróceniu. Innymi słowy, trzeba ludzi zachęcać, aby sądzili, że podstawą do małżeństwa jest jakaś mocno ukoloryzowana i wykrzywiona wersja tego, co nieprzyjaciel istotnie przyobiecał, ale dopiero jako jego rezultat. Osiąga się przez to podwójną korzyść. Z jednej strony ludzi nieposiadających darów wstrzemięźliwości można odciągnąć od szukania rozwiązania tej trudności w małżeństwie, ponieważ nie czują się zakochani. Myśl zaś o zawarciu małżeństwa z jakiejkolwiek innej przyczyny wydaje im się, dzięki naszym wysiłkom, poniżająca czy wręcz cyniczna. I rzeczywiście ludzie tak sądzą. Uważają, że intencja lojalności partnerowi dla zachowania czystości, wzajemnej pomocy i przekazania życia jest czymś niższym od burzliwych emocji. Postaraj się wytworzyć w Twym pacjencie przekonanie, że ceremonia zaślubin jest w swej istocie czymś obrażającym i poniżającym. Z drugiej strony, każde seksualne zaślepienie, jakiekolwiek by ono było, dopóki zmierza do małżeństwa, będzie uważane za miłość, a miłość będzie usprawiedliwiać wszelkie przewinienia człowieka. Rodząca się z takiego myślenia opinia publiczna nie pozwoli mu dostrzec konsekwencji wynikających z poślubienia osoby bezbożnej, głupiej lub rozpustnej. Lecz więcej na ten temat w następnym liście. Twój kochający stryj, Krętacz.
Może się wydawać, że ta tematyka tutaj poruszona nie za bardzo wpisuje się w Adwent, ale myślę, że wpisuje się w jakiś sposób chociażby w dzisiejszą Ewangelię, gdzie czy w tym Ewangelii w ostatnich dni, kiedy ludzie stają wobec takiego dylematu, co jest wolą Bożą, co nie jest wolą Bożą, co jest inspiracją pochodzącą od Boga, co nie jest. I myślę, że w tym kluczu można by też starać się zrozumieć ten list i to, co powiem w kontekście rodziców małej Teresy. Więc najpierw starajmy się streścić ten list przed chwilą wysłuchany, zobaczyć, na ile te intuicje Luisa z lat 40. są aktualne. Otóż to, czego Pan Bóg oczekuje, wstrzemięźliwość albo jednożeństwo. Diabeł mówi, całkowita wstrzemięźliwość dzięki naszym zabiegom jest dla ludzi zadaniem niezwykle trudnym. Natomiast przeciw jednożeństwu są różne formy przeciwstawiania się, między innymi przekonywanie ludzi przez poetów i powieściopisarzy, że jedyną przyzwoitą pobudką wstępowania w związek małżeński jest owo ciekawe, a zazwyczaj krótkotrwałe przeżycie zwane zakochaniem się. I że małżeństwo może i powinno to przeżycie utrwalić, i że małżeństwo, które tego nie spełnia, przestaje być obowiązujące. Jaka jest taka podstawa filozoficzna według myślenia demonicznego do takich przekonań? Otóż dana osoba jest przez to, że inne osoby odepchnie od siebie albo ją wchłonie, podporządkowuje sobie, zniewoli dla siebie. Taki jest zamysł demoniczny. Być taką właśnie samotną wyspą, albo lepiej to, co Edyta mówi o tak zwanych kobietach jako ruchomych wydmach, a tak samo można powiedzieć i o mężczyznach. Czyli albo odpychać, albo wchłonąć. Natomiast zamysł Boży jest inny, bo w tym zamyśle Bożym dana osoba realizuje się będąc dla drugich. I w to bycie dla drugich jest poeci, pociąg seksualny w byciu dla siebie rodziców, między sobą rodziców dla dzieci. A co według tego ona oznacza? W rzeczywistości okazuje się, że cała ta rzecz to jeszcze jeden pomysł wciągania ludzi w sferę miłości. I jak to demon próbuje zniwelować czy odwrócić ten porządek? Na dwa sposoby. Z jednej strony ludzi nieposiadających darów wstrzemięźliwości można odciągnąć od szukania rozwiązania tej trudności w małżeństwie, ponieważ nie czują się zakochani. Myśl zaś o zawarciu małżeństwa z jakiejkolwiek innej przyczyny wydaje się poniżająca czy wręcz cyniczna. I rzeczywiście ludzie tak sądzą, uważają, że intencja lojalności partnerowi dla zachowania czystości, wzajemnej pomocy i przekazania życia jest czymś niższym od tych burzliwych emocji. Albo z drugiej strony, że każde seksualne zaślepienie, jakiekolwiek by ono było, dopóki zmierza do małżeństwa, będzie uważane za miłość, a miłość będzie usprawiedliwiać wszelkie przewinienia człowieka. Rodząca się z takiego myślenia opinia publiczna nie pozwoli mu dostrzec konsekwencji wynikających z poślubienia osoby bezbożnej, głupiej lub rozpustnej, lecz więcej itd. No, w jaki sposób to myślenie dzisiaj funkcjonuje, to myślę, że Pan Tytus i Pani Agnieszka, z racji przeprowadzanych kursów dla katolików, którzy przygotowują się do ślubu właśnie katolickiego, mogą w jakiś sposób potwierdzić. Natomiast spróbujmy przejść w tym komentarzu komitańskim do rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Otóż, bo to jest taki bardzo od tej strony ciekawy przypadek, i można, bo oboje chcieli poświęcić się życiu zakonnemu, ale pytanie w związku z tym, czy oni weszli w ten związek małżeński z takiego jakiegoś zakochania się. Więc jeśli chodzi o zelię, najpierw jest ta troska o zdobycie zawodu i taką stabilizację zawodową. Pamiętajmy, że ona prowadzi ten zakład kronkarski razem z siostrą. Niemniej pojawia się sprawa powołania. I mając tych 18-19 lat, zaczyna rozważać swoją przyszłość i wyraża pragnienie wstąpienia do klasztoru. Przy tym tu też jest rola rodzeństwa, bo Zelenie nie zwierza się swojej matce, która była dla niej taką osobą trudną, ale zwierza się swojej siostrze. Przy tym tak, ona, bo ta starsza siostra wstępuje do wizytek, a więc zgromadzenie kontemplacyjne. Natomiast Zelia była taką osobą aktywną i taką bardziej wrażliwą na posługę innym, więc sama zachęcała do zapisywania się do pobożnych stowarzyszeń, bractw. Wtedy właśnie Kościół, działanie Kościoła w okresie właśnie po rewolucji, w okresie republikańskim, takiej silnej konfrontacji z takim nurtem ateistycznym, wrogim Kościołowi, pamiętajmy. Przy tym sam Kościół też był podzielony, tak zwany byśmy powiedzieli Kościół otwarty i taki Kościół tradycyjny. Więc w ramach tego Kościoła tradycyjnego było życie przede wszystkim skupione na parafiach, parafii i wokół inne bractwa, które w ramach tych parafii działały. Więc Zelia bardziej była nastawiona na taką posługę osobom nieszczęśliwym, będącym w trudnościach. Czytamy jej korespondencję rodzinną, to tam co jakiś czas pojawia się taki wątek, jak ona tam stara się komuś podobać. W związku z tym jakby jej takie spojrzenie kieruje się do sióstr Szarytek, które tam prowadziły taką działalność dobroczynną, bardzo rozwiniętą. I podjęła tę próbę wstąpienia. Niemniej na taką rozmowę rozpoznania jej powołania do sióstr udała się ze swoją matką. I ojciec Pijat, który bardzo tam gruntownie przebadał te sprawy rodziny, komentuje to tak. Być może to matka wyraziła jakąś wątpliwość lub zdrowie postulantki zdawało się zbyt wątłe lub po prostu ponadnaturalna intuicja ukazała przełożonej prawdziwe zamiary Boga wobec tej młodej osoby. Do końca nie wiemy. Niemniej w ramach tego spotkania przełożona powiedziała, że nie przyjmie Zeli do sióstr Szarytek, a matka na pewno wydaje się, że raczej, zresztą To też jest takie dziwne, bo jeżeli matka jest taką wielką ratowniczką powołania, to też jest rzecz jest czasami podejrzana. Myśmy takie mieli przypadki, jeszcze pamiętam, w seminarium byłem i przyjechała matka ze swoim synem i tak bardzo zameldowała, nie wiem, przyjęto go. No a potem po paru latach Franuś odszedł z hukiem. Więc to są zawsze takie delikatne sprawy. Więc do końca nie wiemy, co tam się wydarzyło w czasie tego spotkania. Niemniej nie została przyjęta. Zenia była rozczarowana i wtedy tak się przyjął to jako znak woli Bożej i modliła się. Mój Boże, skoro nie jestem godna być Twoją ulubienicą, jak moja siostra, stanę się małżonką, aby wypełnić Twoją świętą wolę. Tak więc proszę, daj mi wiele dzieci, spraw, aby wszystkie były Tobie poświęcone. Więc taka deklaracja. No i następuje czas oczekiwania na tego męża. Oczywiście prowadzenie firmy no zajmowało sporo czasu. No ale też ta troska, czy ten niepokój, co dalej będzie, czy ta rodzina zostanie założona, czy nie, jakoś ją trapiły. Więc jednocześnie też no była taki, można powiedzieć, rozdrożu, no bo wewnętrznie wiedziało, co chodzi, czego pragnie, no ale praca zawodowa ją wciągała, tym bardziej, że ta praca też zawodowa, czy no, przynosiły konkretne zarobki dla domu, dla rodziny, dla jej rodziców, więc zdawał sobie sprawę, że jest taką osobą, która utrzymuje tę rodzinę. Poza tym no, miała jeszcze inne pokusy, takie pokusy od dyrektora szkoły kolonkarskiej. No ale na szczęście, więc to nie było takie wszystko bez pewnych napięć i pewnych pokus zewnętrznych. No, takim momentem przełomowym jest to, że w tym okresie pewna dama z towarzystwa oczarowanej pięknością i talentami. Aha, ten właśnie jeszcze ktoś inny właśnie się znalazł, który proponował wyjazd do Paryża. No to dla takiej dziewczyny mimo wszystko z miasta prowincjonalnego, jakim było Luzję, no to też mogło się jawić jako taka wielka szansa, gdzie mogłaby właśnie i ta pani właśnie proponowała jej, że no, zapewni jej odpowiedniego męża, zapewni jej pracę zawodową, więc no, wszystko się wydawało jak z bajki. Natomiast tutaj wchodzi w tę sytuację przyszła teściowa, pani Martę, która martwi się swoim synem, który ma już swoje lata, nie zakłada rodziny, chciałby, żeby założył rodzinę i uczęszczając na kursy szkoły koronki, dlatego, że chce przyozdobić dom wykonanymi przez siebie koronkami i tam spotkała piękną, poważną dziewczynę, Zélie Garin, zebrała informacje o rodzinie i wygłosiła synowi mowę pochwalną na cześć tej kobiety, u której szlachetne zalety przeobleczone były w niezaprzeczalne wdzięki. No, ale też zabiegi matki to swoją drogą, natomiast pewne okolicznościowe spotkanie to inna sprawa. Otóż pewnego dnia Zélia, przechodząc przez moc świętego Leonarda, spotkała młodego mężczyznę, może taki młody nie był, którego szlachetna fizjonomia, umiarkowany chód, pełne godności, zachowanie uczyniły na niej wrażenie. W tym samym momencie wewnętrzny głos wyszeptał jej to właśnie tego mężczyznę, przygotowałem dla Ciebie. Wkrótce dowiedziała się, kim był ów nieznajomy. Poznała zatem Ludwika Martę. To bardzo ciekawe to, te okoliczności. No ale tak, tutaj zwróćmy uwagę jeszcze raz, że ta dziewczyna jest, ma tą deklarację założenia rodziny, posiadania dzieci, że poszło do świata zakonnego, a jednocześnie po drodze wiele rzeczy się ujawnia, które mogłyby ją wciągnąć. I zresztą też trzeba pamiętać, że diabeł może właśnie bardzo kusić takiego różnego rodzaju pokusami, prawda? Więc tutaj rozwinięcie firmy, czy tutaj ten dyrektor konkarstwa, czy ta pani z Paryża, to jest całe takie okoliczności, które mogły być dla niej kuszące. No ale też jest taka tutaj, powiedzmy, bardzo ciekawa rzecz, że co innego robi, co innego są te zabiegi teściowe. Natomiast Zelia nie zna tego pana, prawda? Nie zna przyszłego męża, nie zna pana Ludwika. Natomiast opatrznościowo go spotyka na tym moście. Sam most nie jest nadzwyczajny. Jakbyśmy byli podczas tej ostatniej pielgrzymki, to coś takiego tam, prawda? Bo tam było tych trochę par, więc panowie spotkali się na środku ze swoimi żonami. To jest takie już autentyczne spotkanie na moście, ale sam most nie jest taki romantyczny, że to tak nie miało tam to miejsce. Więc tutaj w przypadku Zeli, jeszcze raz, z jednej strony jest takie pewne nastawienie, bardzo pozytywne, skoro nie mogę, to małżeństwo, a jednocześnie też taka czujność. No ale to czuwanie nie dokonuje się w jakichś takich sterylnych warunkach. To świat jest światem. A teraz jak było z Ludwikiem? Więc Ludwik także zdobył odpowiednią formację zawodową i to trzeba podziwiać, że to było bardzo solidne i tam te zakłady zegarmistrzowskie, które przeszedł. Zdobyła także odpowiednią formację kulturalną. Trzeba powiedzieć, że to już gdzieś tam mówiłem, to naprawdę trzeba to docenić, że ten młody człowiek zna te wszystkie nurty, które były wtedy w ówczesnej kulturze, która była to kultura zaczadzona, pamiętajmy. To trzeba też wiedzieć, że to nie było ta literatura taka czysto katolicka, taka najbardziej popularna, też nie była, bardziej była tak zwanego kościoła otwartego niż takiego tradycyjnego. Więc zna te wszystkie nurty i między innymi modli się tak. O Boże Wszechświata, jakże wielkie i piękne są Twoje dzieła, Boże mojego serca, jakże słodkim jest mi wierzyć w Ciebie, jakże mógł wyprzeć się Ciebie, skoro Twoja obecność jest widoczna wszędzie z taką chwałą i okazałością. Boże dobroci, wybacz grzechy mojej młodości, przyjmij zbłąkane dziecko, które tuli się do Twojej ojcowskiej piersi, a skoro pokazujesz swą moc, regulując bieg gwiazd, uporządkuj również moje serce, podporządkowując je na zawsze prawom Twojego godnego uwielbienia i najwyższego majestatu. Bardzo piękna modlitwa. I szuka tej woli Bożej. I pierwszym takim świadomym krokiem w rozeznaniu tej woli Bożej jest właśnie to podjęcie życia zakonnego na przyrodzie świętego Bernarda. Więc wtedy to było, kiedy ukończył 20 lat. Jednak po dwóch latach ta pierwsza próba powraca tam do nich po dwóch latach w 1945 roku zamiarem wstąpienia do zakonu, jednak nie został przyjęty z powodu nieznajomości łaciny. Próbował poświęcić się studium nad łaciną, jednak po licznych usiłowaniach zrezygnował. Incylenta tak to podsumowała. Zawsze wierzyliśmy w rodzinie, jestem tego pewna, że to nie kanonicyzm przełęczy świętego Bernarda odmówili przyjęcia go, lecz to mój ojciec, widząc, jak trudzą go te studia, zrezygnował ze swych dążeń. Rozeznał, że jest inna droga. No ale tutaj ten, no, jaki miał zamysły Ludwik? Czy on myślał o małżeństwie? To taka trudna, to jest ciekawa kwestia. Nimi on stara się żyć tak bardzo po Bożemu, więc otwiera zakład zegarmistrzowski. Uczestniczy w tych zakład zegarmistrzowski nabywa także tak zwany pawilon. To taki rodzaj pustelenki może być, ale dosyć ładny budynek, w którym umieszcza figurę świętej dziewicy, czyli ta przyszła Matka Boża uśmiechu. To pomieszczenie jest umeblowane, także może tam odbywać lektury, czytania, modlitwę. Na ścianach tego pawilonu mieścił napis: Bóg mnie widzi, wieczność nadchodzi, a my o niej nie myślimy, szczęśliwi, którzy strzegą prawa Pana. Więc praca zawodowa, życie duchowe, jednocześnie no, łowi ryby, gra w bilard, jednocześnie też no, prowadząc życie towarzyskie jest jednak wybiórczy, na przykład unikał towarzystwa czy odrzucał sytuacje, kiedy ludzie bawili się w tak zwane sany spirytystyczne. No, tu chociażby mamy w powieści Bolesława Prusa te seansy, prawda? Czy to w lalce jest to też dobrze pokazane. Proponuje mu się również no, małżeństwo między innymi z Pauliną Romet i widać, że jakby jest otwarte na to małżeństwo, ale ta Paulina Romet no i ma takie poglądy republikańskie, prawda? Bo Ludwik ma poglądy monarchistyczne, jest z tym nurtem katolickim związany. Jakkolwiek z jej bratem, z tym Rometem, on razem współpracują w parafii. Również razem z nim tam mają tak rozwiniętą działalność charytatywną. No i też w ramach tej parafii on uczestniczył w zwanych adoracjach nocnych, które rozwijał Hermann Cohen, nasz karmelita Bosy, który no był tam no, wybitnym pianistą, kompozytorem. I ten wizytek Hermann Cohen miał duży wpływ na sprowadzenie karmelitanek bosych z Belgii do Poznania. I on też tam przyjeżdżał do Poznania, do sióstr, a następnie, to taki margines, siostry z Poznania w ramach wojny Kulturkampf musiał uciekać do Krakowa i tam z kolei na ulicy Łobzowskiej otworzyły klasztor i tam z kolei do tego klasztoru wstąpiła również też takich powiązań mi się wydaje no, z Francją wstąpiła czartoryska, która z kolei miała wpływ na powołanie Rafała i też miała one wpływ na odnowienie Karmelu w XIX wieku poprzez klasztor w Czarnych. To taka te rzeczy jakoś tam się łączą. Niemniej to już wracamy. Tutaj ojciec, znaczy Ludwik uczestniczy w tych adoracjach nocnych proponowanych przez ojca Cohena i ma też kontakt z proboszczem. Ale jednocześnie no, ma kontakt z tym środowiskiem takim, można powiedzieć, lewicującym, czy republikańskim, można powiedzieć, który też jest jakoś tam w kościele obecny. ma kandydatkę z tego środowiska, ale z tego powodu, że te poglądy mu nie odpowiadają, nie żeni się z nim. Chociaż później, jak czytamy korespondencję, to oni te relacje zachowali dosyć bliskie, bo są takie momenty, kiedy Zelia powierza opiece w niektórych sytuacjach swoje dzieci tej właśnie Paulinie. To też ciekawe. Tak. Więc zwróć uwagę, po 45 roku Ludwik decyduje, że nie wstępuje. Więc do ślubu dochodzi w 58 z Zelią, więc to jest duży okres, długi okres czasu, więc już ma swoje lata. I teraz czy on chciał pozostać w celibacie, czy ulega raczej namowom swojej matki? Trudno powiedzieć, być może ulega namową matki, ale czy zakochał się w Zeli? Tutaj ten nasz autor jeden mówi, że on zaakceptował małżeństwo, planując związek trwający w całkowitej czystości. Ale jak to ustalił z proboszczem, jak oni się mogli spotkać, skoro ona chciała małżeństwo, chciała dużo mieć dzieci, on z kolei przecież też nie mógł tej dziewczyny oszukiwać. Więc, ale też trzeba powiedzieć, że pozostała po Ludwiku książka dotycząca teologii małżeństwa, z której własnoręcznie skopiował starannie przechowane fragmenty. I między nimi tam najbardziej podkreśla te fragmenty, gdzie można stan małżeński pogodzić z dziewiczością. Więc to są takie trudne. Niemniej na pewno tutaj nie wchodził w to małżeństwo tak nie tylko pod matkę, ale musiał też to rozeznawać. Widać, że tą książkę czytał, ale jednocześnie też rozważał to wspólnie z proboszczem, jako ze swoim kierownikiem, z którym te pewne decyzje własne życiowe konsultował. Natomiast mi się wydaje, że jednak kiedy już stanął wobec tej Zeli, to przyjął jej propozycję, bo rozmawiali razem, odnośnie właśnie, że te dzieci będą. Potem mieli taki właśnie okres, takie myśli im się porodziły, że to było małżeństwo dziewicze, dlatego że mamy te zapiski, że ta pierwsza noc poślubna dla Zeli po jakimś takim trudnym koszmarem i potrzeba czasu, żeby wejść w te wszystkie sprawy związane z małżeństwem. Także ich przypadek nie jest, można powiedzieć, takim można powiedzieć przypadkiem, który nie wpisuje się w te pokusy, o których tutaj mówi tutaj Luis, dlatego że u nich jednak było takie to pragnienie szukania woli Bożej. To zakochanie na pewno było, ale nie było takim punktem wyjścia, prawda? Jakkolwiek wiemy, że to było małżeństwo bardzo kochające się. I na pewno, zresztą spotkali się i pokochali, musieli też pokochać. I do tego ślubu w sumie doszło bardzo szybko. Przy tym od początku młodzi otarli swą miłość opiece Boga, który w ich związku miał mieć zawsze pierwsze miejsce. I w ich małżeństwie mamy takie trzy cechy. Pierwsze to jest uzupełnianie się w powołaniu, czyli takie wspólne zbieranie się w dążeniu do uświęcenia każdego z osobna, zgodnie z wolą Bożą. I to można w ich przypadku bardzo to dobrze przeanalizować. Następnie jest uświęcenie codzienności i taka radość. Nie wiem, wczoraj rozmawiałem z taką dziewczyną, którą tam spowiadam od iluś lat, jeszcze jako studentkę. Teraz ma drugie dzieci i ona mówi, że ta codzienność się bardzo cieszy, nie? I teraz taki kalendarz zrobili adwentowy i w ramach tego kalendarzu na każdy dzień ona z mężem wypisuje, za co dziękuję dzieciom, a z kolei dzieci wypisują każdego dnia jakąś tam jedną rzecz, za co dziękują rodzicom. Ja mówię, są tak niesamowite rzeczy. Te dzieciaki wypisują i dla niej to jest takie potwierdzenie tej drogi, że jednak te dzieciaki są wdzięczne, że widzą pewne rzeczy i tak dalej. To jedna z córek napisała, że bardzo dziękuję za to, że może się przy nich wypłakać w domu. Tak. Więc takie uświęcenie codzienności bardzo ważne oraz powołanie do życia przez takie zwykłe, można powiedzieć, mieszczańskie życie zanurzone w prostych, zwykłych sprawach. Więc tutaj ten problem właśnie takiego mierzenia się, co pochodzi od Boga, prawda? Na czym polega spełnienie woli Bożej, jest tutaj kwestią bardzo ważną. W ich przypadku to tak się zrealizowało. Natomiast te sprawy są aktualne również dzisiaj, bo to pytanie, co jest wolą Bożą, jak to życie przeżyć, jest pytaniem bardzo aktualnym. I są czasami takie sytuacje, że powiedzmy młoda kobieta, prawda, jeżeli taka jest dobrze ukształtowana, to ona jak przeżywa tak zwane zakochanie, to zdaje sobie sprawę, że samo zakochanie jest pewnym wskazaniem na jakąś osobę, ale nie jest to rozstrzygające, że to ma być ten właśnie mąż. I oczywiście takie zmagania takie pomiędzy tym zakochaniem się, a takim rozeznaniem, co rzeczywiście z wolą Bożą, niekiedy są bardzo trudne i wymagające takiego ciągłego czuwania. Dzisiaj mamy ten model właśnie tego zakochania się, który jakby funkcjonuje i to jakby wszystko ustawia kosztem różnych zasad. To tak samo dociera do życia zakonnego, chociażby ten odejście, chociażby tego ojca ostatnio Dominika, to też jakiś taki element zakochania się, prawda? Że to ma prawo, nie wiem do czego. Sporo jest teraz odejść, jeśli chodzi o życie zakony żeńskie, to też tam pojawia się często element zakochania się. I jakby to jest takie, nie wiem, dające, usprawiedliwiające wszystko. Tak już kończę, takim wypaczonym obrazem właśnie, bardzo wypaczonym, ale dosyć takiego zakochania się czy operowania tymi uczuciami, to jest to dama kameliowa, która właśnie wtedy we Francji to było przeżywane i wtedy ta powieść mniej więcej w tym czasie powstawała i tym ludzie żyli, prawda? Jest też taka ekranizacja polska tej powieści. I właśnie i to, co pisze, to co Louis mówi, że demon się postarał o to, żeby właśnie pisarze mogli taki wypaczony model miłości czy zakochania oferować, więc na pewno tutaj wiele takich jest rzeczy temu służy. I że ta dama kameliowa, która od zwykłej praczki dostania się słynną kurtyzaną, bo to jest, że tak powiem, miało to miejsce, które potem przyjęło formę powieści Aleksandra Dima, syna w tej powieści dama kameliowa, która na swoim, że tak powiem, w salonie gromadziła takich osoby jak pisarz de Musset, George Sand, Godier, Dima, Balzac, Liszt i tak dalej. Natomiast sam Dima po latach, po tym całym takim właśnie związku z ową damą kameliową, którą Wiecznik w swojej powieści pisał tak. Znaczy, to nie doprowadziło do jakiejś mądrości życiowej. Pisał tak. Trzeba traktować kobietę jak niewolnicę. Kobieta jest istotą ściśle ograniczoną, bierną, dyspozycyjną, w stanie ciągłego oczekiwania. To jedyne niedokończone dzieło, które Bóg pozwolił mężczyźnie wziąć i ukończyć. To wybrakowany anioł. Natura i społeczeństwo zgodziły się więc i nieustannie zgadzają się z tym, by wbrew jakimkolwiek protestom samej kobiety była ona zależna od mężczyzny. Ile sub, ile super. Nie ma co do tego wracać. Taki, powiedzmy, model Dima prezentuje, oczywiście w tej chwili bardziej kobiety, natomiast nastąpiło takie wybaczenie, dlatego że właśnie taki model kultury, podejścia do kobiet, prezentuje tak właśnie kulturę oświeceniową tak naprawdę, bo Dima jest takim przedstawicielem tego. Natomiast oczywiście to się wszystko przypisuje Kościołowi. Niemniej zdaje mi się sprawę, że następuje taka destrukcja małżeństwa, trwa. Różne wersje Damka Majowych są dziś realizowane, ale pozostaje to, co przekazują rodzice małej Tereski, że idziemy parą do nieba, parą do świętości, ale jednocześnie też ich osoby są takim wskazaniem, niezależnie od tego, że w ich życiu tak się to zrealizowało, ale każdy jest na jakiejś tam drodze, również na drodze samotnej, że jednak w ich przypadku to było przyjęcie konkretnej woli Bożej, na którą byli otwarty. W ich przypadku to się tak to ujawniło i tę wolę podjęli. W innym przypadku może być to inna droga, ale sam proces rozdawania pytania, co jest wolą Bożą w moim życiu, tutaj z tego, że tak powiem, obowiązku czy z tego zmagania nikt nas tego nie zwolni. Może to mówię przybrać inną formę, ale samo pytanie, samo zmaganie o to jest ważne i to jest też, mi się wydaje, bardzo piękne.